Książki pod lupą.
O nowej powieści Jerzego Pilcha rozmawiają Michał Dąbrowski i Marek Ławrynowicz.
Dziś rozmawiamy o książce Jerzego Pilcha, Portret młodej Wenecjanki. Jest to, jak często u Pilcha, powieść o miłości do mieszkanki Bałkanów, zwanej tutaj Praliną Pralinowicz. Oczywiście nikt na świecie nie może się nazywać Pralina Pralinowicz, więc to sobie autor, a właściwie narrator wymyślił. No i co, Michale, sądzisz o tej powieści?
Pilch niegdyś był jednym z ważniejszych dla mnie polskich pisarzy. Takie książki jak na przykład Pod mocnym aniołem, Spis cudzołożnic, wszystkie one mi się podobały. Potem jakoś straciłem kontakt z jego prozą, już na przykład tych jego dzienników nie czytałem. Potem natknąłem się na książkę Marsz Polonia, która była delikatnie mówiąc średnia. A teraz przeczytałem właśnie Portret młodej Wenecjanki. Jestem strasznie, szczerze mówiąc, rozczarowany. Bo tak naprawdę oprócz tego, że on tutaj rzuca jakimiś anegdotami, narrator posługuje się erudycją, którą oczywiście ma. Jest tam ta pilchowa fraza, za którą tak wszyscy cenimy, to jednak z tej książki niestety, ale według mnie nic nie wynika.
Tu jest w ogóle pewien problem, powiedzmy, moralny, ponieważ wszyscy wiemy, że Jerzy Pilch jest poważnie chory i że na pewno nie ułatwia mu to pisania. I krytykując go, trochę postępujemy może nie do końca moralnie. Z drugiej strony, dla pisarza chyba jest rzeczą przykrą, jeżeli z powodu wypadków losowych stosuje się wobec niego taryfę ulgową. Więc ja proponuję, mimo że mamy świadomość, że to nie była książka, którą mu się pisało lekko, łatwo i przyjemnie, tylko zapewne z bardzo dużym trudem, żebyśmy jednak tej taryfy ulgowej nie stosowali. No bo to chyba byłoby dla samego Pilcha nieco upokarzające. Więc tak ją będziemy traktować, jakby po prostu było lekko, łatwo i przyjemnie pisane.
Tak, bo to jest takie właściwie, to jest takie pilchowe czytadełko. To jest kalka z tych jego jakichś tam obsesji literackich.
Ja mam przede wszystkim zastrzeżenie do postaci kobiecej. No bo powiedzmy dwa słowa o historii. Starszawy mężczyzna, powyżej 50, zakochuje się w młodziutkiej, fascynującej, przepięknej studentce. To wydaje mi się dosyć ciekawym tematem, taka późna miłość, przynajmniej od strony mężczyzny. I to wszystko mogłoby być bardzo interesujące. Tyle tylko, że my nic o Pralinie Pralinowicz się nie dowiadujemy. To znaczy, wiemy, że ona jest piękna, wiemy, że ona jest fascynująca, chociaż nie wiemy dlaczego, bo nigdzie nam tego narrator nie wyjaśnia. Wiemy, że narrator główną wagę przykłada do, cytując jego słowa, kopulacji, więc do kopulacji Pralina Pralinowicz jest bardzo zdatna i w jakimś sensie doskonała. No i koniec. Nie wiemy, czym ta kobieta młoda i fascynująca się interesuje. Jakie ma pasje? Kogo kocha na przykład z pisarzy? Mówi się, że ona ma atletyczny talent literacki, ale nie wiadomo, jaką literaturę ona pisze. Nie wiadomo, co ona sobie w ogóle myśli. My mamy tylko taki jej portret, ogromnie zewnętrzny. I tak sobie pomyślałem, że nazwanie jej praliną jest w jakimś sensie symboliczne. To znaczy, że ona jest czymś do spożycia. Słodkim, smacznym, obłym i coś tak ładnie spożywa. No i właśnie narrator spożył, a no i potem ona chyba od niego odeszła. No właściwie nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że on się w ogóle nią nie interesował, bo wadą narratora jest to, że on się interesuje wyłącznie sobą.
Tak, dorzuca jakieś tam eseje nawet w tej książce, opisów właśnie jego fascynacji. Właśnie kultury i sztuki na przykład, prawda? Czy czymś tam się zachwyca, a tam ona gdzieś tam istnieje, gdzieś tam bardzo w tle.
No tak, ale próba powiązania Praliny Pralinowicz z Albrechtem Dürerem też wydaje mi się trochę wątpliwa, bo no owszem, no mamy tutaj na okładce nawet ten portret Dürera, no i cóż z tego? Zwłaszcza, że narrator nam mówi, że w ogóle że to ona wcale nie jest podobna do tej młodej Wenecjanki Dürerowskiej, więc ogromnie narrator jest egocentryczny. Opowiada nam, co on lubi, jak on układa rzeczy w szafie, jak urządza swoje mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci szczerze, Michale, że mnie to osobiście średnio obchodzi.
Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że mi się wydaje, że to jest taka jakby książka na siłę skończona. To jest trochę takie, z jednej strony za krótkie, jak na Pilcha, jakieś pourywane, chaotyczne. Trochę ta książka jest takim domkiem z kart, który po prostu ledwo się trzyma.
Ale teraz coś ciekawego. W tej książce są minimalne, ale notatki o chorobie. I te notatki o chorobie dla mnie były fascynujące. W momencie, kiedy narrator opowiada o problemie człowieka stojącego wobec choroby, która odbiera mu szansę na takie pełne życie piękne, jakie lubi, bo tu się narracja dzieje później, parę lat później niż ta historia, którą on opowiada, w tym momencie ja nagle skupiałem uwagę na tej książce i nagle ta książka zaczynała mi się wydawać fascynująca i istotna. Więc może to jest tak, że ja bym zapewne nie chciał opowiadać o swojej chorobie w powieści i być może Jerzy Pilch także nie chce. Ale z drugiej strony ta opowieść nie ma takiej wewnętrznej siły, takiej, którą Pilch potrafi mieć, bo to nie jest byle pisarz.
Pewnie, że nie.
Natomiast tam, gdzie są te fragmenty naprawdę osobiste, kiedy narrator mówi pewną bolesną prawdę, w tym momencie widzimy dalej wybitnego pisarza. Więc może to jest taka książka przejściowa. Może za chwilę dostaniemy książkę bardzo istotną. Nie napuszoną wewnętrznie, nie z narcystyczną pozą, tylko właśnie książkę bolesną.
Spośród kilkudziesięciu pożarów wybieram niby zgaszony, niby niezgaszony. Ja wybieram? O moje prawo wyboru, o moje dawno utracone prawa obywatelskie, publiczne, wyborcze, erotyczne, estetyczne, literackie, jakiekolwiek. Ja wybieram? Ja niczego ani nikogo nie wybieram. Chyba że jak w starym dowcipie. Ja kobiet nie wybieram, a jeśli wybieram, to tylko te, które uprzednio wybrały mnie. Z czego zresztą wiele nie wynika. Bo nie wybrawszy mnie, wybiorą kogo innego. Ergo ich wybór również okazał się niefortunny. Bardziej nawet, wybierały na całe życie. W każdym razie na dłużej. Jakież lamenty. Zostawiłaś mnie na pożarcie pustce, zostawiłaś mnie w pustym hotelu, w Krakowie opustoszałym jak po ewakuacji. Wariatka nie powinna zostawiać czuba. Czub wariatki. Byliśmy parą? Byliśmy parą szukającą schronienia, na wszelki wypadek lądującą w każdej kryjówce, w każdej jamie piaszczystej, w każdym trawiastym bunkrze po niemieckim, w każdej piwnicy albo na każdym strychu. Nie było nigdy wiadomo, z której strony lęk natrze i zaczniemy się do trupiej białości wykrwawiać. Oto nasza miłość. Czym była i czy w ogóle była? Spróbuję wyjaśnić, prowadząc dociekliwe notatki w umiarkowanie wykwintnym zeszycie w linię. W zeszycie byle jakim możesz pisać, byle czym już nie. Pisz zresztą czym chcesz i żyj jak chcesz. Nie wracaj do mnie, to zresztą jest dziwnie niemożliwe. Nie od nas zależy, choćbyśmy się nie wiem jak starali. Nie wznowimy. Trwało tyle, ile miało trwać. Kiedyś powiedziałaś, tęsknię za naszą miłością. W pierwszej chwili nie zrozumiałem, co znaczy czas przeszły. Potem tak, tęsknię za tym, co było. Ty tęsknisz, ja tęsknię. Cóż prostszego, wznówmy to.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotował Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!